Warto sobie zrobić przerwę. Ludzie się boją robić przerwy. Ludzie boją się wychodzić ze swoich miejsc. Nawet nie stref komfortu, bo szczerze mówiąc, to rzadko kiedy jest grupa komfortowa. Wiele osób tak gada o kabarecie.
Tak się postrzega, tak jest.
Tak, tylko że to jest takie gadanie, to trochę na zasadzie baby są słabymi kierowcami. Tak, w sensie, tak. No tak, są takie, ale są też takie, które są zajebistymi kierowcami.
Jak mi wspaniale się z tobą rozmawia.
Jezus Maria, wzajemnie. Mam nadzieję, że jakby gdzieś coś z tego, nie wiem, no chciałabym na przykład, żeby ktoś sobie tak tego posłuchał i powiedział, albo na maksa fajne, biorę. To by było ekstra.
To zaczynamy. Witamy w dobrym przelocie. Ewa Błachnio, bardzo się cieszę, że jesteś.
Mateusz, jejka nazwisko.
Jędraś. Nie ma problemu.
Mateusz Jędraś.
Dobry przelot. Witamy bardzo serdecznie. Kobieta rakieta. Królowa renesansu, tak bym cię nazwał, ale zanim przejdziemy do ciebie...
Że taka stara, czy co?
Nie, że taka wszechstronnie utalentowana, pełna, wiesz, energii, rozmaitych działalności z szeroko pojętej działalności scenicznej. O.
Dobrze, że dopytałam.
Tak. Cieszę się, że jesteś przede wszystkim.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dużo proszę bardzo, to dla mnie zaszczyt, ale dużo o tobie pogadamy, ale tak sobie pomyślałem, że już tutaj na poza anteniu nam się zaczął trochę wątek o aktorach, tak? Bo rozmawialiśmy o tym, drodzy widzowie, że ze stand-uperami, ludźmi w ogóle ze świata komedii fajnie się rozmawia, bo jesteście swobodni, prawdziwi. Ty jesteś trochę z pogranicza. Ja powiedziałem, że aktorzy trochę... nie dają tyle tego wnętrza w wywiadach, tylko trochę jakby trzymają się i pilnują. I chciałem cię zapytać o opinię właśnie, z czego to wynika.
Czy są tacy zachowawczy.
Tak.
Myślę, że tak bym to określiła. I wydaje mi się, że to wynika z charakteru pracy. Mhm. Że my, stand-uperzy, estrada, kabareciarze, mamy, nasza praca opiera się na kontakcie z widownią. Oczywiście ich praca również, natomiast nasza naprawdę opiera się na kontakcie z widownią. W sensie my musimy być naprawdę tu i teraz.
Że przełamujecie czwartą ścianę.
Tak. Mhm. I chyba uczymy się na przestrzeni lat bycia po prostu tu i teraz, bycia bardzo szczerym i prawdziwym, bo wiemy, że to po prostu działa. W tym jest klucz, moim zdaniem. I aktorzy po prostu, myślę, że też mają absolutnie świadomość tego, natomiast chyba nie mają wystarczającej ilości treningu, żeby sobie na to pozwolić, żeby to puścić, żeby taka jest moja obserwacja. Nie wiem, czy słuszna, ale wydaje mi się, że to z tego wynika. Ale... że nie, że się boją, tylko po prostu jest jakby rodzaj jakiegoś takiego... W teatrze nie należy wychodzić, nie łamie się czwartej ściany, no chyba, że jest takie założenie spektakularne.
Tak, tak. Mhm. I to jest raczej rzadkość, nie? Tak, że masz ten zwrot do widza, tak samo jak i w filmie i w serialach to się zdarza, jak tam powiedzmy w House of Cards, tak? Ale to jest rzadkość i specjalny zamysł. Nie?
Dokładnie.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Okej, a gdzie ty siebie sytuujesz? No bo cię zapowiedziałem jako kobietę renesansu, bo ty śpiewasz i występujesz aktorsko i stand-upowo i masz...
Jeszcze jak poprawiam włosy, Boże,
jeszcze
Jezus
się
Maria.
Pomalowałaś wspaniale tutaj sama, więc make-up...
Przestań, prostu... bo nie wiem jak to wygląda nawet, ale dobra.
Rewelacyjnie, więc się zastanawiam, widzisz, bo mówisz my stand-uperzy, ale z drugiej strony jesteś aktorką, co więcej, z eksternistycznym egzaminem zdanym, więc gdzie ty byś siebie usytuowała?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dzisiaj nawet spojrzałam na swoje instagramowe konto i tam mam opis aktorka, stand-uperka, autorka. I tak sobie pomyślałam, czy na pewno w tej kolejności, czy to w ogóle jest dobry opis? Czy to wypełnia to, czym się zajmuję? A może właśnie w ogóle nie wypełnia? Nie wiem, jakby szczerze mówiąc, nie wiem. I chyba, o ile przez lata mnie to jakoś... przejmowało rzeczywiście, że no bo w świecie, w którym żyjemy, należy się określić. Należy zająć jakieś stanowisko, żeby nam było łatwiej, ale przede wszystkim, żeby temu światu było lepiej z nami, w sensie było wygodniej. No bo tak to trochę chuja wiadomo. Czym ona się zajmuje? Skup się na czymś, a nie, tylko nas zdenerwujesz. I to, i tamto, i siamto, i jeszcze, i na niczym, jakby się, jak się nie skupisz na niczym, to w niczym nie jesteś hiper dobry.
Tak, we wszystkim jesteś dobra, ale w niczym najlepsza,
tak,
nie? Albo świetna.
Tak. Ale ja mam jakby inne przeczucie, bo mam inne przeczucie, że to nie jest bieg na 100 metrów. To jest jakby naprawdę, jeśli nie maraton, to nawet triatlon. I nie ma co się spieszyć z tym. I jeśli zawsze mnie, raz, że życie mną tak kieruje, a dwa, naprawdę mnie to interesuje. Interesuje mnie, trochę estrada mnie wybrała, trochę poznanie Abelarda Gizy w wieku 15 lat, trochę pokierowało moją drogą. Ja zawsze chciałam być aktorką dramatyczną. Nie zrezygnowałam z tego marzenia, mimo że ten kabaret mnie wciągnął i jakby no, nie puścił przez następne, o Jezus Maria, to już będzie pewnie o matko i córko z 20 lat. Więc to nie była moja decyzja, a trochę była, bo ja to kochałam, kochałam właśnie ten... I cieszę się bardzo finalnie, że jakby z każdego etapu, który pojawił się na mojej drodze, z każdego doświadczenia zawodowego i nie tylko, ale skupiając się na zawodzie, że to mnie cały czas kształtuje. I mam wrażenie, że coraz bardziej fokusuję to, co jest moim takim destiny, jakby wiesz, że to jest jakby gdzieś, gdzieś o.
Ty powiedziałaś takie ładne zdanie, destiny. Nawet aż sobie je...
A ty w ogóle nie zwróciłeś uwagi na akcent. Destiny.
Ah, beautiful.
Thank you so much.
Oh, it's so lovely to listen to you.
Oh my God. Same here.
Ale wracając do tego, bo mam wrażenie, że ty jesteś deterministką.
O matko i córko.
I wierzysz w taki determinizm. Nawet właśnie sobie takie ładne zdanie wypisałem.
Ma notatki i sobie jakby ma tam definicję wypisaną na mów.
Nie, definicję no. Niedeterminizmu, bo nie wiem, co to znaczy. Ale twoje słowa. Planisty za rękę nie złapałam, ale widzę, jak wszystko w swoim tempie się łączy i wiąże i zazębia. I mm-hmm. że rozumiem, że wierzysz w jakiś, nie wiem, wyższy plan na twoje życie?
Ja chyba nie do końca to jest kwestia wiary. To jest po prostu obserwacja. Mhm. Ja widzę, jak to się toczy, widzę, gdzie mnie ciągnie, widzę, jakich ludzi spotykam. Ja za tym nawet nie gonię. A jak zaczynam za czymś gonić, to w ogóle ucieka i daje nogę. I sobie myślę, jak to działa? Dlaczego tak jest? Ja zawsze chciałam być aktorką dramatyczną i do tej pory nie zrealizowałam tego marzenia tak na wielką skalę. Gram w świetnym teatrze, ale też bardzo kameralnym. Gram naprawdę bardzo fajne rzeczy, ale też docieram do bardzo wąskiej grupy docelowej. I to nie są, nie wiem, wielkie role dramatyczne i świat mnie jeszcze z tej... Znaczy są wielkie, ale nie są, no właśnie, znane szerszemu widzowi. I chyba przyszedł taki moment, w którym przestałam się trochę z tym kłócić i upierać, że ja chcę tak ma być. Bo najwyraźniej ja to widzę. Widzę, że każda z tych rzeczy powoduje, że ja jestem lepsza w innej dziedzinie. I jak zaczynam być lepsza w tej, to ta jakby zaczyna rosnąć i... Nie wiem, czy to ma wielki sens, co mówię, mam nadzieję, ale no, mi się to po prostu składa w całość. A jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa i jakby jestem niezwykle... jejka, powiem to, podniecona na myśl, czym to się nawet nie skończy, ale jaki będzie tego finał, przynajmniej, no nie wiem, no, na przykład w najbliższym roku, w najbliższych 2 latach. A co będzie dalej, to już w ogóle...
Ale to po prostu jesteś tak podekscytowana i ciekawa swojego mm-hmm. własnego życia, tak?
I jego
dalszego biegu.
Tak. I tego jak nie wiem, pamiętam, że jako... Bo to jest też fajne, myślę, to jest też bardzo ciekawa perspektywa. Jestem za nią ogromnie wdzięczna, że ja trafiłam do tego wszystkiego w bardzo młodym wieku. Więc dla mnie, jako 15-latki, pewne rzeczy były... Aha, okej, okay, tak jest. Tak jest, dobra. Abelard Giza jest autorem. Tak jest. Abelard Giza jest liderem. Tak jest. Pracuje w męskim otoczeniu. Pewne jakieś, nie wiem, zachowania, standardy są... Tak jest. Czyli jakby ja w ogóle nie zadawałam jakichś większych pytań sobie i światu. Tym bardziej, że no po co, jak to wszystko działa, fajnie jest w ogóle jejka. Gdzie ja improwizacja, gdzie ja pisanie? Jakby z perspektywy, jak sobie teraz na to patrzę, mówię, ja cię kręcę. Tyle fajnego się wydarzyło właśnie po zakończeniu tej działalności. Ale pewnie by się nie wydarzyło, gdyby nie te 15 lat współpracy z tak świetnymi ludźmi. Bo
znakomitymi, kreatywnymi artystami
tak.
też.
I też to, że ja jako ten dzieciak no na pewno zostałam przez nich ukształtowana. I cieszę się, że to byli oni, a nie inna grupa kabaretowa na przykład, bez nazw, ale jakby to jest zacne i widzę, jak to zapracowało. Oczywiście też miało swoje ciemne strony, jakby żeby nie było, bo nic nie jest tak bezkosztowe, ale No ale kurde, warte. No
właśnie to jest ciekawe. Zatrzymajmy się może na chwilę, bo się zastanawiam, ile jest prawdy w tym, że ty byłaś taką zakochaną 15-latką w tym Abelardzie Gizie. Czy to jest jakaś kokieteria, czy trochę egzaltacja, czy rzeczywiście...
Szymaria, to jest drugie trudne słowo, a nagrywamy do odlud.
Czy to jest wyolbrzymione i takie rzucone w żarcie, czy...
Nie, to nie jest, to jest absolutnie tak było. Tak było i jakby... tak było. On stanął w drzwiach i ja po prostu... To jest on. Spędzić z nim resztę swojego życia. Tylko miałam 15 lat i co ja tam wiedziałam, ale jakby tak. I myślę też z perspektywy czasu. Wydaje mi się, że w ogóle miłość... emocja miłości, uczucie miłości było dla mnie niezwykle istotne. Bo to mnie jakby, gdybym ja się w nim nie zakochała, gdyby to był inny, nie wiem, chciałam podać jakieś równie odjechane imię, ale trudno to przebić. Nie wiem, inny Janusz czy Henryk, to pewnie gdybym po roku uczęszczania na warsztaty teatralne do Abelarda, do właśnie na przykład Janusza czy Henryka, który by mi się nie podobał i on by powiedział: Ewa, zostań po zajęciach. To po prostu on by zaproponował mi udział w kabarecie i jakbym powiedziała: nie, jakby kabaret, ja chcę być aktorką dramatyczną. Bym chciała zagrać jakąś rolę. Chcesz mi zaproponować spektakl? Tak, ale kabaret? I wydaje mi się, że taka by była odpowiedź, ale przez to, że byłam po prostu zafascynowana Abelardem, no to odpowiedź była jedna. Tak. No ale to może chcesz obejrzeć ten... Nie. Znaczy tak, nie, jakby mogę, ale tak. No i tyle, no to taki był dialog, no. Taki był dialog.
Jak to wyglądało, wiesz, jeżdżenie tym busem z facetami w trasę po całej Polsce, młoda dziewczyna, właściwie dorastająca, dojrzewająca, to musiał być... No nie,
kurczę, ciągłe orgie.
Myślałem, że rock and roll.
Ale nie mówcie nikomu, bo naprawdę jakby nie chcę robić chłopakom problemu. Nie, no kurde...
No ty chyba byłaś trochę maskotką wtedy ich, co?
No właśnie nie. Nie. Właśnie nie byłam chyba maskotką. Myślę, że też chłopaki nie... Jakby to jest też taki fart w tym wszystkim, że to były dobre chłopaki.
W sensie takim, maskotką w sensie takim pozytywnym, że się opiekowali
tobą,
nie?
do pierwszego punktu, że jakby to były dobre chłopaki, ale też chłopaki. Że jakby to nie byli jeszcze takim... Ani ja nie byłam kobietą, ani oni nie byli, no nie wiem, mężczyznami, że też jakby... Wszyscy trochę byliśmy w fazie jakiegoś takiego tworzenia się i rozwoju. Oni, no nie wiem, nigdy nie było to takie... No nie wiem, Abelard na przykład o mnie dbał, bo mama powiedziała, że mogę pojechać na pierwszy przegląd kabaretowy, który odbywał się w Ełku na mulatkę. Ale głównie dlatego, bo mama mu powiedziała i on trzymał taką odpowiedzialność. On mnie dbał jak starszy brat taki, w sensie chodził, że nie mogę pić piwa i palić papierosów. A ja bardzo chciałam, bo to było pierwsze z moim życiu i bardzo mi na tym zależało, żeby... A poza tym no, wszyscy już byli bardzo dorośli. No to co, ja nie chciałam wypaść na jakiegoś takiego, wiesz, nie, miętusa, który... Więc jakby... Tym bardziej, że Marcin Kulwikowski, który wtedy był w składzie, czyli przyjaciel Abelarda, oni założyli kabaret Limo w liceum, mi te fajki dawał i polewał piwo i bardzo się tym jarał, że może też być jako taki starszy brat i wprowadzać mnie, wiesz...
W świat dorosłych.
Tak? Dokładnie tak. No. Więc to była naprawdę pogięta rodzina. ale ja nie czułam się maskotką, nie czułam się też jakoś, nie wiem, jakby to ująć, traktowana lżej. Czy jakoś delikatniej przez chłopaków na zasadzie, że... Bo ja też nie zachowywałam się jako chyba... No nie wiem, ja wtedy tego nie potrzebowałam. W sensie tak mi się wydaje, że nawet chyba nie umiałam się tak zachowywać. Znaczy zachowywać, kuźmy, nie wiem jak to... Że przez to, że robiliśmy... Oni byli chłopakami, ja byłam dziewczyną... To jakby dla mnie to nie był case, to nie była sprawa, nie? To jakby było, po prostu starałam się im dorównać, o tak. I chyba dość skutecznie. Teraz pewnie z perspektywy, jakbym robiła to jeszcze raz, to pewnie tak, fajniej byłoby być troszkę właśnie słabszą, albo częściej pokazywać te oznaki słabości. dzielić się z nimi, bo tak naprawdę one były, tylko ja je sobie zachowywałam dla siebie. Ja nie mówiłam chłopakom, nie wiem, jak nie wiem, jak mi było ciężko, czy no wiadomo, no jak to w życiu, nie?
Czy to jest w ogóle coś, czego chyba się uczy dość, czy jeśli masz taki konstrukt psychiczny, że jesteś tą silną kobietą, która przez życie, albo w ogóle człowiekiem, który, wiesz, nie mówi, że jest mu ciężko, że radzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, to jest coś, co długo się uczysz, żeby te słabość okazywać, nie? I
dokładnie
to jest potrzebne
tak.
też właściwie.
No absolutnie, to jest, myślę, że kurczę, no balans, nie? Równowaga, jakby nie możesz cały czas być strong. Czasami musisz być weak i strong to znaczy silny, weak znaczy słaby. Bo jeśli nie oglądają nas
nie
tylko...
Nie masz wiary w odbiorców?
Nie, tak, ale pomyślałam, że może nie tylko anglojęzyczni, nie tylko ludzie z Wielkiej Brytanii nas oglądają. Fajnie, bo cała reszta była po polsku, więc myślę, że to byłby najnudniejszy dla nich podcast świata. No nieważne, w każdym razie ten, no właśnie.
To jakie były, bo powiedziałeś, że były też mroczne strony. Jakie są koszty tego? Bo taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to czy to nie jest trochę tak, że mocno oddaliłaś to marzenie o byciu aktorką dramatyczną przez ten kabaret, żebyś poszła, na przykład zdawała do szkoły? Czy to jest ten koszt?
Oddaliłam, ale tak naprawdę, bo ja pojechałam na egzaminy, tylko też, ojejka, no to w ogóle, bo to nie jest tylko kwestia kabaretu czy chłopaków, to jest kwestia no też, nie wiem, na przykład moich rodziców, którzy jakby przez to, że nie są związani z tym światem artystycznym, to też nie przy całym wsparciu oczywiście i kibicowaniu, bo byli za, tyle tylko, że no na przykład taki egzamin do szkoły teatralnej, no wymaga jakiegoś przygotowania. Ja to sobie zrobiłam sama ze sobą, więc jakby, no gratulacje Ewa, powodzenia. Fajnie, na pewno się dostałaś. A jeszcze do tego, ja w ogóle sama ze sobą też nie byłam w jakimś bardzo, myślę, nie wiem, gdybym ja miała dziecko, które chciałoby startować do szkoły teatralnej, to bym chciała, żeby miała większą wiarę w siebie. Jakby chciałabym, żeby... No pewnie pracowałabym na to troszeczkę bardziej, no ale też świadomość wychowywania dzieci w dzisiejszych czasach jest trochę inna niż było to te 40 lat temu, w sensie od powiedzmy moich narodzin. Więc myślę, że ja po prostu bardzo niewiele na swój temat myślałam. I jakby nie widziałam swoich pozytywów, nie widziałam swoich dobrych cech, nie widziałam swojego talentu. Łapałam tak jak takie, no nie wiem, dobre... nie wiem, jakieś takie, wiesz, jasne punkty na zasadzie jakieś opinie ze świata kabaretowego. Ktoś mnie pochwalił, w sensie, dobra, czyli mogę to robić. I ja zdawałam do szkoły aktorskiej, tyle tylko, że ja nie poczekałam nawet do wyników. Ja nie wiem, czy ja się dostałam. I tak, jakby po prostu pierwszy etap i jakby myślę, że z perspektywy myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Ale wtedy po prostu byłam zażenowana sobą, w sensie swoim, znaczy sobą, no, bo to było...
Za dużo od siebie wymagałaś?
Ja w ogóle się nie spodziewałam tych emocji, rozumiesz, no jakby jak masz nagle wchodzisz do sali i no nikt mnie do tego nie przygotował, nikt ze mną tego nie przerobił, więc jakby wchodzisz do sali, w której siedzi pan Wrocławski, na pewno Wojciech Malajka, go nie zapomnę do końca życia, bo on był... Zawsze ponoć w komisji jest taka osoba, która przeszkadza, robi... O Jezu, Boże, jeden... Patrzy na zegarek, robi wszystko, żeby cię wybić z tego rytmu. Tylko, że ja o tym nie wiedziałam, więc ja naprawdę brałam to na poważnie. I jakby ja po prostu byłam przekonana, że to był najgorszy dzień w życiu tych ludzi. Tylko dlatego, bo ja tam przyszłam i wystąpiłam. I to było po prostu... To mnie trafiło, jakby no, zrobiło swoją robotę, nie? I się spakowałam, zeszłam na dół. Tylko no, można było poczekać do wyników, jak już się pojechało kuźwa do Łodzi, żeby to zrobić. I się nauczyło paru tekstów. I się mówiło sztuczny miód. Osieckiej, który po prostu to jest prześmieszny wybór dla osiemnastolatki. Kto zna tekst, ten wie, o co chodzi. No, więc jakby wiem, że to było o mnie wtedy. Jakby jasne, że wiele rzeczy na to wpłynęło. Między innymi kabaret i między innymi też to, że to zaczęło się jakoś tak kręcić i było bardzo pozytywne i tam było bardzo, no to było ekstra. To było, i, no Jezus Maria, no świetna, to była na pewno jedna z lepszych rzeczy, jaka mogła mi się przytrafić. A gdybym się dostała do tej szkoły, no nie wiem, no trudno powiedzieć, nie? Trudno powiedzieć. A jeszcze wtedy byłam zakochana w ogóle. Się zakochałam w chłopaku i dzień wcześniej byliśmy na koncercie rockowym i on trochę wyglądał jak Chrystus, nasz tutaj, który ten człowiek, operator, naprawdę wygląda jak on. I on trochę też tak wyglądał, miał długie włosy i był rockowym gościem takim i śpiewał piosenki i ja mu zorganizowałam koncert w ogóle, no ale dobra, nieważne. I właśnie i byliśmy na tym koncercie i potem siedzieliśmy do jego samochodu i on zawiózł na egzaminy do Łodzi. Także to była jeszcze love story, nie? Taka story. Wiecie, taki story.
Nie byłaś skupiona w ogóle na tym.
No ale... trochę byłam, ale trochę nie byłam. Wiadomo, no.
Ale to masz jakieś takie myśli, że kurczę, szkoda, że coś nie potoczyło inaczej? Masz jakieś takie...
Nie, mam w ogóle raczej... Regrets, raczej nie żałuję rzeczy. Bo widzę, że one w dalszym gdzieś ciągu, jak potem po paru latach, parunastu tak naprawdę, w wieku tam 30, właśnie pod koniec działalności kabaretu Limo, bo każdy z nas zaczął, jak ludzie pytają, dlaczego on skończył działalność, to ani nie chodziło o pieniądze, raczej po prostu wszyscy poszliśmy w różne takie swoje mańki. Każdy zaczął zajmować się swoimi sprawami. I Abelard też przez to, że odnalazł stand-up, odnalazł coś, co go bardzo jakoś spełniało, a kabaret przestał go spełniać i bawić, po prostu podjął decyzję o zakończeniu działalności tejże grupy w najlepszym momencie i jakby, ale szczerze mówiąc, żadne z nas nie było na zasadzie nie, błagam, nie rób. Nie, wszyscy byli tacy okej.
Okay. Dobry moment.
To jest dobry moment. Jasne, że było dużo strachu i lęku, ale też tak, raczej w tę stronę. I tak naprawdę ja właśnie pod koniec działalności wyprowadziłam się do Krakowa i zaczęłam jakoś tak się obracać w tym całym teatralnym świecie, takim, tak ocierać o niego. Tak sobie na to tak popatrzyłam i z nim zrobiłam jakiś spektakl, jeden, drugi, trzeci. Jezus Maria, Boże jedyny, jak ja bym trafiła w wieku 18 lat do tej szkoły, to ja nie wiem, czy by mi to pomogło, czy by mnie to nie...
Nie zgniotło.
Nie zgniotło. Czy,
fuksówki, ta presja.
Fuksówki jak fuksówki, ale też ja jestem zbyt... zbyt wolna, zbyt wyzwolona, zbyt... Dlatego kabaret był super opcją i to jeszcze w tak cudownym składzie, bo mogliśmy robić, co chcieliśmy. W sensie jakby masz pomysł, robimy. To jest dobry pomysł, ekstra. Chcesz to grać, proszę. Jakby, no oczywiście inspirowaliśmy się wzajemnie, ale w dalszym ciągu to było, a już w ogóle jak wchodził widz, no to wiadomo, no to jest... I to jest na... No! I to jest moc. A jakby ktoś teraz jeszcze próbował... nie wiem, temperować to, jakoś ustawiać, układać w jakieś ramy, albo bym się w tym odnalazła, albo nie. I nie wiem, czy to byłaby najlepsza droga.
A powiedziałaś a propos też kabaretów, coś takiego, że wiele z nich dochodzi do takiego punktu rozpadu w tym momencie. Myślisz, że ta formuła komedii, rozrywki się po prostu wyczerpała?
Myślę, że ona się wyczerpuje w... tym obecnym kształcie. W sensie, że mam wrażenie, że kabaret musi. No jak chce, niech robi co chce, bo jakby myślę, że w dalszym ciągu
nikt
kabaret...
Nic nie musi, nie?
Nikt ale nic nie musi. Jakby. Ale i ja na przykład gdzieś to tak czuję, że kabaret powinien troszeczkę... bardziej, powinien troszeczkę mocniej, powinien bardziej prawdziwie, powinien bliżej takiej, bliżej siebie, w sensie, że już takie scenki, oczywiście w dalszym ciągu jest na to widz i to też jest cudowne, jak ktoś to robi z serducha, a jest mnóstwo grup, które dokładnie to czują, jakby w to wierzą i w ogóle totalnie i zapełniają sale, hale jakieś gigantyczne, bo to jest też jakiś taki, bo też nie jest tak, że kabaret się, nie wiem, skończył albo kończy, że ludzie przestali...
W telewizji cały czas, wiesz, po prostu.
Ale i też dlaczego, a też jakby kabaret jest najlepiej oglądanym programem ze wszystkich. W sensie jakby żaden inny, nie wiem, program w Polsacie i tak dalej nie miał takiej oglądalności jak kabaret. Bez tak naprawdę promowania tego. Bo to jest też tania produkcja bardzo. Więc to jest w dalszym ciągu, ludzie to uwielbiają. Ja szczerze mówiąc, w dalszym ciągu dostaję gigantyczny zwrot od świata i ludzi, od widzów, że uwielbiają to, że to jest jedyne, co oglądają w telewizji, że to im poprawia nastrój, że ten sketch, a tamten i to jest ekstra. Jakby, i wydaje mi się, że...
To jest mocno powiązane, myślę, z charakterystyką widza telewizyjnego ogólnie, dlatego, że ta widownia się starzeje po prostu i to jest starszy widz i to jest też forma chyba właśnie dla tego widza. Nie?
Dokładnie. Ale myślę, że kabaretowi też nie zaszkodziłoby trochę po przełamanie pewnych barier, które się pod tworzyły I właśnie przez chociażby pracę w telewizji, w sensie, że telewizja troszeczkę ogranicza wyraz, treść, no bo nie wszystko można, nie wszystko należy i to jest spoko, ale też warto czasem właśnie pojechać po grubych i nawet dla takiego po prostu rozwoju, nawet dla takiego poczucia, nie wiem, pamiętam Ryjek, który był, Ryjek to jest przegląd kabaretowy, Rybnicka Jesień Kabaretowa, która odbywa się w Rybniku i tam się tworzy skecze na zadane tematy i kabarety się same oceniają. Cudowna inicjatywa i pamiętam, to chyba było 3 lata temu czy 4 lata. Ja byłam to pierwszy po pandemii, który był. Ja byłam zachwycona. Ja myślałam, że tam po prostu zejdę na zawał ze szczęścia, patrząc na to i z takiej ekscytacji, bo wszystkie kabarety, które potworzyły się nowe grupy, nie wiem, kabaret Ani Mrumru na przykład z kabaretem Łowcy.b, którzy nomen omen wygrali tamten przegląd, no zaczęli robić skecze o Biblii, o w ogóle o jakichś takich odjechanych rzeczach, w sensie na ostro. I to było naprawdę wow. I myślę, bardzo się cieszę, że raz tego doświadczyłam, dwa, że zobaczyłam to na własne oczy, bo właśnie poczułam, że tak, dokładnie tak, że nawet jeśli oczywiście nie zaczną tego od razu robić w swoich programach, to widać, że to tam drzemie, ta potrzeba trochę... No teraz trochę doroślej, nie? W sensie, że to nie są już scenki tylko obyczajowe. Mm-hmm. Takie o, nie? Żona, mąż.
Facet przebrany za babę i tak dalej.
Tak, no co prawda to też nie jest aż tak...
Ja wiem, to jest spłycanie ogólnie kabaretu do takiego, że...
No to może tego nie róbmy.
Żarty.
Okay. To może tego nie róbmy.
Dobrze.
No może tego nie róbmy, bo też jakby wiele osób tak gada o kabarecie.
Tak się postrzega, tak jest...
Tak, tylko że to jest takie gadanie, to trochę na zasadzie baby są słabymi kierowcami. Tak, w sensie, tak. No tak, są takie, ale są też takie, które są zajebistymi kierowcami i jakby... Gadanie tego niczemu nie sprzyja, w sensie, bo tym bardziej, że też znam repertuar moich kolegów i jasne, że czasami pojawia się przebranie za babę i pewnie można by było tego uniknąć.
To jest stereotyp pewnie, który funkcjonuje.
Ale też czasami, no jeśli jest 4 chłopów w kabarecie, no i chcą zrobić, no to przebiorą się za babę, no jakby... Ale tam też jest treść, tam też jest energia, tam jest charyzma, tam są umiejętności, których bardzo często ani aktorzy, ani stand-uperzy nie posiadają. I to nie jest jakby, i to szczerze mówiąc nie jest nawet kwestia taka dyskusyjna, no w sensie tak jest. I bardzo często to są naprawdę przezdolne osoby, bardzo często, najczęściej. Ja szczerze mówiąc nie znam kabareciarzy, którzy byliby słabi. Nie wiem, słabi w kontakcie z widownią albo, nie wiem, robili to wbrew sobie. A na przykład znam kilku aktorów, którzy grają spektakle, których nie lubią, grają role, które ich w ogóle nie pociągają, robią to odtwórczo. Też znam stand-uperów, którzy, nie wiem, łapią to, bo to jest takie modne i takie łatwe. No bo to jest dużo łatwiejsze niż założyć grupę kabaretową, która by działała i była... no nie wiem, miała rodzaj sukcesu, tak? W sensie... No
też łatwiej być indywidualistą niż taką pracę w grupie uprawiać.
Więc ja troszeczkę w obronie, bo jest...
Super, bo nie, to bardzo dobrze, może odczarujmy w takim razie ten kabaret, tym, nie?
Też się tym zdarza mi zajmować. Co prawda ja staram się do tego podchodzić właśnie z tymi doświadczeniami, które mam, w sensie i rzeczywiście na przestrzeni, nie wiem, ostatnich na przykład 2 lat pracy w Polsacie i tworzenie kabaretu na żywo, nowy skład, czy Młodzi Moralni, jakby na przykład moją jakąś taką, nie wiem, czy wizją, czy opcją właśnie z moimi współpracownikami, były te fakty autentyczne, które były odpowiedzią i też czasami koledzy przebierali się za baby w filmikach, ale to zawsze było po coś o czymś i nie wiem, no i dawało mi to wiele fanu i myślę, że było jakimś nową perspektywą, nowym ujęciem. Nawet jak robiliśmy skecze, takie skecze, to też już odważniej, też jakoś tak trochę inaczej niż jeszcze, no nie wiem, 7 lat temu, 10.
Okej, ale to brzmi w takim razie optymistycznie, czyli co jest nadzieja na ten kabaret, że on, myślisz, przyjdzie taki moment, że się odrodzi, bo to, co mówisz, trochę przyświeca mi się, spodobała taka idea, którą powiedziałeś a propos stand-upu, że on ma 2 funkcje. Oczywiście tam rozbawianie publiczności, oczywistą funkcję, ale też zmianę. Czyli jak rozumiem, pewną formę inspiracji, wywołania jakiegoś efektu w człowieku, skierowania jego myśli na jakiś, nie wiem, problem, czy refleksję, czy obserwację życia. kabaret ma tak samo?
Absolutnie. To jest w ogóle też, jakby szczerze mówiąc, na kabaret też wyszedł z tego.
Piętnowania jakichś przywar ludzkich.
To raz, ale dwa, no przecież cały kabaret, nie wiem, który działał za komuny i tak dalej. No przecież to było...
Tak, to była już walka z władzą.
Jezu, kolejnym, jakby jaka skuteczna, jaka piękna, jaka zacna. To, że potem trochę, no nie wiem, ten wróg zniknął i nie było takiej potrzeby, ale dalej to funkcjonowało i dalej, no nie wiem, nie umarło. I jakby myślę, że jasne, że to się zmienia, ale tak samo, no Jezus, co się nie zmienia? Trudno, żeby, nie wiem, istniał tylko kabaret polityczny albo, nie wiem, kabaret tylko, w którym mężczyźni przebierają się za baby i tak dalej. Nawet jeśli tak jest, to też są inne grupy, które robią inny typ kabaretu. I też przez to, że jest bardzo duży wybór, to naprawdę jest różnorodne. I nadzieja, no jakby tak, ona jest w sensie. Ja szczerze mówiąc nie straciłam jej ani na chwilę. I myślę, że moi koledzy ze środowiska kabaretowego również jej nie tracą. I dalej robią i bardzo fajnie kombinują jakby i bardzo im kibicuję. No a poza tym no, raz na jakiś czas jest taki strzał, no nie wiem, chociażby skecz Neonówki. I to nawet nie o samym skeczu, natomiast to, jaką falą się to poniosło, tak, jaki był odbiór świata i ludzi.
Społeczny,
no
to, taki no szerokim.
No to come on, no jakby o jakim braku nadziei mówimy? No w sensie myślę, że... myślę, że też nie wszyscy od razu są gotowi na stand-up i na bezpośredniość stand-upu. A szczerze mówiąc, ona czasami jest jakby i nawet dla mnie tłumacz. Jakby, no nie wiem, ale myślę, że to jest jasne dla nawet...
To bywa i wulgarne, i przegięte. Jakby...
I czasami niepotrzebnie, nie czasami potrzebnie. Też. Czasami każdy ma swój jakby gdzieś tam odbiór. Ja nawet, nie wiem, zajmując się tym w dalszym ciągu, nie wszystko jest moje ulubione, nie? Ale jest dużo, też widzę, jak stand-up się rozwinął. I widzę, jak stand-uperzy w ogóle się rozwinęli, jak to w ogóle nabiera jakiegoś takiego, no nie wiem, właśnie, że już te żarty takie właśnie pierwsze trochę...
Wkrada się poprawność polityczna, jakaś taka ostrożność.
Na przykład, że ktoś jakby sobie pomyślał, a nie, bo tutaj właśnie, bo jest hejt w internecie i tak dalej. Tak, też to widzę.
Mhm. Jakieś wyrachowanie pewnie też, nie?
Dokładnie, bo lepiej tam... robić mainstreamowe żarty, bo to się lepiej niesie, lepiej się sprzedają sale. Trudniej jest być... no takim pastorem, nie? W sensie albo takim rebelem i walczyć o coś. A czy może też nie zawsze jest potrzeba, nie? Jakby...
To też chyba jest kwestia tego, co kto czuje, co kto lubi, no bo jednak wysublimowana sztuka zawsze będzie mniej nośna i mniej powszechna. No to wynika z samego charakteru i nie wiem, trudności jej na przykład. No i teraz pytanie, co dla kogo jest ważne i wiesz, ktoś może po prostu mieć ochotę na porywanie tłumów i tyle.
Pewnie, jeśli czuję taki zew, taki, nie wiem, dla mnie zawsze świetnym przykładem jest, bo każdy to obserwował, wszyscy przy tym byliśmy, transformacja Agnieszki Chylińskiej, którą jakby jeszcze znam ją od wtedy, tym bardziej, że przez wiele lat byłyśmy do siebie podobne, w sensie takim fizycznym nawet.
Świetnie ją też, wiesz, zagrałaś w programie.
W każdym razie to jest o tym. I cudownie, że to zrobiła. Jakby nawet nie o tym, czy ja jestem teraz fanką. To nawet nie jest... Nie wiem, czy kupuję jej płyty, to w ogóle nie jest, to jest już jakby na marginesie. Raczej mówię o tym, że matko i córko, no jeśli masz się w tym dusić, jeśli ma to cię ograniczać, a tak było i to było ciężkie jakby i no to ej, przestań to robić. I super, że raz się odważyła, a dwa, cudownie, że jej to przyniosło no, popularność razy 3, 8, 16, w sensie, że nagle zmienił się w ogóle...
Tak, z buntowniczki w bardziej popową stylistykę i to też się przyjęło i też się odnalazło. I nawet te utwory, z których, które były trochę szokiem, trochę nawet kpiono z niej, tak, one są tak dzisiaj puszczane w radiu.
W radiu i co więcej jest też bardzo, myślę, pozytywny odbiór, że ludzie to lubią, że im się to podoba. No i okej, i fajnie, i powalczyła, porobiła, nie wiem, zrobiła parę odważnych gestów i ruchów w życiu, a nagle podjęła decyzję, ej, chcę się oblewać, nie wiem, wodą w teledysku i pokazać nogi, bo mam fajne, jakby chcę zagrać kobieco i komu co do tego, no jeśli... super jakby. I myślę, że ten rodzaj w ogóle, ja nie wiem, jeśli ktoś ma wątpliwości, jest właśnie, nie wiem, teraz tego słucha i sobie myśli, kurde, chciałbym, a boję się, to na pewno to tędy. Na pewno nie ma co trzymać się, wiesz, jakiejś takiej klatki, która tak naprawdę już dawno jest otwarta, a my dalej w niej siedzimy, bo Jezu.
No, bo tak trzeba, wypada na przykład, albo się boimy.
A co na to powie świat? Świat nic na to nie powie. A nawet jeśli powie, no to Boże, jedyny, nie pierwszy raz coś gada, nie? Mhm.
No dobra, ale jednak show business jest taką trochę bańką i takim światem, w którym pewne rzeczy trzeba robić, trzeba chyba trochę, właśnie się zastanawiam, czy skuteczniejsze jest bycie wyrachowanym w show biznesie i podążanie jakąś strategią, zaplanowaną ścieżką, czy właśnie słuchanie siebie i bycie blisko ze sobą? Czy w ogóle nie istnieje kategoria opłacalności?
To jest pytanie absolutnie retoryczne, nie? W sensie... myślę, że bycie ze sobą wcale nie jakoś tak mocno nie wycofuje... No nie wiem, czy jest pozytywne, czy może być pozytywne znaczenie tego słowa, natomiast wracając do twojego pytania, nie wycofuje, czy nie jakby nie niweluje takiego wyrachowania, w sensie, że czasami tak, jasne, trzeba podjąć decyzję, która trzeba. Można podjąć decyzję, która jest powodowana na przykład, nie wiem, pobudkami ekonomicznymi. Mhm. O, super pieniądze. Ale jakby trzeba wiedzieć, kiedy taką decyzję podjąć. A żeby wiedzieć to, to warto być blisko siebie, bo zawsze jakby, zawsze to będzie, to zawsze będzie w punkt. Wiesz, o co chodzi? Że coś z boku może wyglądać na, nie ja, po co jej to? Boże, a no wiadomo, dla kasy, ale tam naprawdę najczęściej jest jeszcze coś, o czym z perspektywy takiego widza czy obserwatora jest to totalnie nie do wykrycia, nie? Że no właśnie, tak jak chociażby wracając do Agnieszki, że ona po prostu miała fan z tego, że nagle była kobieca. I to jakby dla kogoś może być, no właśnie to, bo całe życie nie czuła się kobieca i nagle się poczuła, nagle poczuła szczęście w życiu, znalazła miłość, chciała się tym podzielić ze światem w takiej formie innej, whatever, to zawsze może, wiesz co mam na myśli, że...
Że się zmieniasz w miarę też swoich doświadczeń, tak, masz inne potrzeby.
Nawet tak naprawdę trochę chyba wycofuję się z tego wyrachowania, bo jakby wyrachowanie nie jest dobrym słowem. To jest po prostu czasami coś może wyglądać na obliczone, a jest naprawdę... tam może się kryć coś więcej.
No albo może być środkiem do wyższego celu.
Na przykład. Nie? Chociaż tak naprawdę jeśli dobrze czujesz tą decyzję, w sensie dobrze się z nią czujesz, no to na pewno git. Nie? To nawet jeśli to jest jakby, no dobra, może to nie będzie krok, nie wiem, naprzód, w sensie takim, no nie wiem, rozwoju per se, ale jakby fajnie jest zarobić dobre pieniądze, czegoś doświadczyć i na przykład mieć potem czas na to, żeby zająć się sztuką. Mm-hmm.
Tak, albo na przykład sfinansować sztukę z tej komercyjnej fuchy, którą zrobiłaś. Czy w ogóle twoje podejście jest mi bardzo bliskie, bo ja sam miewałem często takie dylematy, czy się nie zajmuję zbyt wieloma rzeczami naraz, czy nie chwytasz tych zbyt wielu srok za ogon. I jak słucham ciebie, to też właśnie myślę sobie, czy... Kurczę, właśnie, czy to nie jest właśnie ta droga, że to jest taka jakaś taka forma przygody. Z drugiej strony... Czy ty jesteś usatysfakcjonowana takim stylem życia? Czy na przykład jakbyś się na tym marzeniu aktorki dramatycznej nie skupiła i nie poświęciła wszystkiego tylko dlatego, to może miałabyś te marzenia już spełnione, nie? Jakby miałaś takie dylematy, tak się zastanawiasz, czy nie za dużo naraz? Czy się nie rozdrabniasz? Czy nie istnieje takie ryzyko?
Miewałam. Ale to minęło. Bo tak naprawdę, co by było odpowiedzią... No dobra, okej. Okay. Za dużo srok za ogon. Mm-hmm. Co mogę zrobić? Mogę się skupić, ale za każdym razem, jak się skupiałam na czymś, nawet nie z własnej jakiejś decyzji, tylko po prostu, na przykład skończyła się działalność kabaretu Limo, no i nagle został mi tylko teatr. Przez pierwsze tam pół roku zajmowałam się tylko teatrem. Myślałam, że tam po prostu wyzionę ducha. W sensie bardzo fajnie, miło, sympatycznie, ale ile można grać tę samą rolę bez jakby możliwości wyjścia poza, odezwania się do tych widzów, nie wiem, puszczenia oka, whatever. Wiesz, że jak mówię, Jezus, kisnę tu. Jakby to potrwa jeszcze chwilę i jasne, i być może, nie wiem, gdybym zajęła się filmem, została zatrudniona w jakiejś fajnej produkcji fabularnej na przykład, albo w dwóch, albo w siedmiu, to pewnie tak, tam jest rodzaj przygody i jest to na pewno dużo bardziej zmienne, no ale na przykład, ale też tego nie wiem, no bo tego akurat nie miałam okazji jeszcze doświadczyć, ale też się domyślam, że może być na przykład bardzo męczące. No bo być na planie od rana do nocy i jakby być ciągle ograniczonym jakimś takim grafikiem, który jest po prostu no, bezlitosny, no bo jest budżet, są dni zdjęciowe i musisz się w tym wyrobić, jakby deszcz, nie deszcz, dajesz.
Tak,
nie?
Czasu.
I to, że musisz ciągle czekać i to, że tak naprawdę niby robisz coś fajnego, ale też masz pewnie poczucie, o Jezus Maria, Boże, nie chciałbym...
Czy to jest szalenie frustrujące,
no, więc
w sensie
właśnie,
to, że czekasz na scenę, na przestawkę,
tak,
na zmianę ustawienia kamer i tak dalej, że granie w filmach to jest głównie czekanie.
Dokładnie tak. I więc jakby pewnie gdybym się zajęła tylko tym, to też nie byłoby to wcale łatwe. Kiedy był tylko kabaret albo tylko... szczerze mówiąc, z telewizją jakby miałam chyba... To jest takie moje odkrycie minionych lat, że właśnie tworzenie tych faktów autentycznych, gdzie trochę się realizowałam jako tekściarz, jako scenarzysta, jako reżyser, jako montażysta, bo
siedzisz na montażu, tak?
Bo siedzę na montażu, tak,
montaż
i to
trochę.
Jest jakby ojeja, i tam jest taka cudowna zmienność tych wszystkich dziedzin, które uwielbiam, a jeszcze do tego sobie zagram rolę dwie, a potem na końcu jestem dziennikarką Elżbieta Szczupła, bo mężu dojada, dobry wieczór państwu, i jeszcze dostaję po prostu no to mówię, Jezus Maria, no przecież kocham to, tam jest wszystko, co ja potrzebuję. Chcę sobie zaśpiewać piosenkę, proszę bardzo, śpiewam piosenkę, w sensie chcę zatańczyć, znaczy to nawet nie jest o tym, co ja chcę, tylko jakby co, jakie mam narzędzia do tego, żeby zrealizować pomysły, które wraz z moimi utalentowanymi kolegami tworzyliśmy, oczywiście dniami i nocami. W ogóle to nie było łatwe, ale było to niezwykle satysfakcjonujące i nie mogłabym tego zrobić, gdyby nie egzamin eksternistyczny, gdyby nie kabaret, gdyby nie stand-up, gdyby nie kilka traumatycznych doświadczeń, kilka cudownych doświadczeń, kilka porażek, kilka sukcesów. To by się w życiu nie wydarzyło. Wiesz, o co chodzi, bo nagle masz takie fakty autentyczne, które spotykają
tak, to
wszystkie twoje działalności.
W pewnym momencie,
tak,
nie? Te różne przypadki, tak, zbiegi okoliczności doprowadzają cię tu, gdzie jesteś.
Jesteś jakby, i jasne, to też nie o tym, że tam wszystko było Boże, picobello, ale dużo było picobello. Jakby i nie wiem, no, ja czuję ogromną dumę z naszego zespołu, że robiliśmy bardzo fajną rzecz, łącząc wiele, wiele jakichś działalności, które wcale nie są. To nie jest tak, że jesteśmy profesjonalistami w tym temacie, a chyba robiliśmy to całkiem zacnie.
A jakie były porażki, które tak najmocniej cię ukształtowały albo były takim punktem zwrotnym w ogóle i w twoim życiu i karierze?
Ojej, no to wiele tak naprawdę. Wiele takich zbić, takich z rzeczywistością. Nie wiem, czy chcę o tym gadać, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Nie wiem, czy jakby konkretne przykłady teraz coś wnoszą jakby takiego, wiesz, poza tym. Mm-hmm. Ojej, ja naprawdę. Ale jakby nie wiem, czy...
Słuchaj, nie musimy, nie? Pełna swoboda, jakby chciałbym,
żebyś
się też dobrze czuła.
Bo to jest takie... To są mocne doświadczenia. Na pewno wiem, jakie one są. Mhm. Na pewno parę rzeczy mi się pojawiło w głowie, jak o to zapytałeś. Ale chyba... na pewno to, co chciałabym powiedzieć, to to, że one są niezwykle potrzebne. Każda z nich była ogromnie potrzebna, żeby mogły się wydarzyć potencjalnie sukcesy. Albo na przykład sukcesy jak sukcesy, to jest jedno. Ale żeby mogła się pojawić równowaga, balans w życiu, czego nie doceniałam, albo w ogóle nie miałam świadomości, że to jest potrzebne, albo jak ważne to jest. Żeby docenić balans, to trzeba być bardzo nisko, bardzo wysoko, zrobić to kilka razy i nagle zobaczyć, jak to tak dalej pójdzie, to ja jebie. Po prostu wysiony ducha na bank. Co jest jakby, jaka jest odpowiedź, jaka jest kontrpropozycja? A dobra, to może tak, a może tak, a może bliżej, bo niektórzy nie widzą wideo, ja jakby rękoma schodzę do środka i to jest balans, zagrałam balans. To była etiuda pod tytułem Balans, kurtyna. Mhm. Wiesz, że jakby to musiało się wydarzyć i nie żałuję żadnego z tych zdarzeń. W sensie, a naprawdę było kilka takich bardzo, bardzo chujowych. i kilka bardzo cudownych takich ojeja, ale też na przykład nie takich, które można chwycić i zatrzymać i mieć je na zawsze. Mhm. I to też jest potem, po tej cudowności przychodzi taki moment, znowu, nie? Znowu od początku.
Czyli mówisz o tej takiej w sumie częstej w tej branży sinusoidzie emocjonalnej, że jakby masz poczucie, kurczę, królowej życia, że ci się wszystko udaje, tak, że jeszcze jesteś tak, na szczycie, że teraz to tak, już pójdzie
tak,
i potem masz twarde tak, lądowanie.
Tak. Jakby gdzieś znalezienie właśnie tego balansu, czy w ogóle tej informacji, że trochę ciul z tym wszystkim. Ciul z tymi porażkami, z tymi sukcesami, że one są, one będą, będą bardziej, będą mniej. Jakby ważne jest to, jakby jaki ty w tym jesteś. W sensie ważne jest to, jak bardzo w siebie wierzysz albo właśnie nie wierzysz. Jak bardzo dajesz się temu wachlować po prostu jak taki żagiel na wietrze. Na zasadzie kochają mnie, jej, a nie kochają, Boże, co oni na to i tak dalej. W ogóle obserwowanie zbyt czujne świata. W sensie fajnie być aware, fajnie być w kontakcie, ale też nie należy wyglądać ciągle... ciągle tego, co świat na to. Albo nie wiem, jak innym idzie. To jest też... Ja miałam na przykład taki moment lata temu, ale miałam, że właśnie jakoś tak wlazłam na te social media i w nich byłam. I jak zobaczyłam, jak w ogóle... Wiesz, no bo tam wszyscy dzielą się najczęściej jakimiś aktywnościami, działalnościami, sukcesami. I na przykład bardzo było to takie no, dojeżdżające, że nagle wiesz, ty wstajesz, nie wiem, zrobiłeś coś albo i nie, jest godzina, nie wiem, 9:30, jesteś po śniadaniu i sobie wchodzisz na Facebooka i nagle widzisz, że tutaj kolega już zrobił to, koleżanka zrobiła tamto, tamten zrobił to, o Jezus, a te ci, a w ogóle, Jezus, Boże. I masz, wiesz, jakby zadychę na temat, bo, a ty wiesz, jakby nic się nie wydarzyło. Siedzisz na kanapie, przyglądasz telefon albo siedzisz w ten... I jesteś w depresji, mimo że miałeś bardzo fajny początek dnia, nie? I kilkukrotne powtórzenie tej sytuacji powoduje, że nie nadaje się do niczego, jakby, gdzie ja... Najlepiej odwołać to wszystko i wiesz, jakby... Mhm. Oczywiście dalej to się wszystko dzieje, tylko że masz dużo mniejszą odwagę, wiarę. To jest trudniejsze po prostu, nie? I na przykład przestałam w ogóle używać social media na jakiś czas, nie?
Okej, okay. Ale to myślę, że to jest w ogóle ważna rzecz, o której mówisz i to jest powszechny problem, bo te social media są takim wizjerem, przez który spoglądasz na życie innych ludzi, gdzie oni jeszcze kreują to życie i pokazują tak, tylko z najlepszej strony.
Tak, i to jest jakiś wycinek, to jest wyrywek, to jest... Ja przecież każdy z nas w ciągu dnia ma moment, w którym jest jakby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i ma moment, w którym mówi... Jebany korek. I jest po prostu jakimś w ogóle potworem. Krzyczy, w ogóle jest czerwony na twarzy. Jezu, kto to jest? Kto to jest? Patrz, mówisz, nie poznaję człowieka. Wiesz, i jest moment, w którym nic ci się nie chce. I moment, w którym patrzysz przez okno. I tych momentów jest bardzo wiele. A Instagram, czy Facebook, czy whatever. Która kurwa. nie to chciałam. Ale trochę freudowsko wyszło. Którakolwiek z tych platform. Po prostu to jest marny wycinek z życia człowieka. Tak jak każde spotkanie z innym człowiekiem tak naprawdę. Nigdy nie patrzymy na siebie teraz i ktoś sobie myśli, o jejka, ale on jest w ogóle, o Boże, jedyny przystojny, młody, zdolny i tak dalej, i tak dalej. A ty wracasz na chatę i masz swoje, wiesz,
na przykład tak,
w sensie swoje przeżycia.
Życia, coś tam. Mhm.
Na przykład, nie? I nigdy nie wiesz. A też jakby trudno, żebyśmy się wszyscy dzielili wszystkim, no bo to jest już też tłumacz. Co też się odbywa w internecie, a nie powinno.
Oczywiście i ludzie podbijają się tym, albo wylewają frustrację, albo hejtują innych po to, żeby się poczuć lepiej i to jest jakiś taki straszny kocioł, który jest, myślę, destrukcyjny, ale to w takim razie czujesz, że udało ci się jakoś osiągnąć ten balans? Jak to robisz, że jesteś już, powiedzmy, odporna na te czynniki zewnętrzne, które cię rzucają w jedną albo w drugą stronę?
Ja w ogóle nie za szybko mówię. Ja to chciałam cię skonsultować z tobą.
Czy ty szybko mówisz?
Czy ja nie za szybko dzisiaj mówię, bo ja w ogóle...
Myślę, że masz piękny strumień myśli. Ty po prostu szybko mówisz.
Okay.
Ale to jest też trochę twój styl. Pytanie, bo ty
jesteś... Bo ja po prostu od poniedziałku nie wychodziłam, za bardzo się nie widziałam z ludźmi. I teraz sobie gadamy na bardzo fajne tematy. Mam nadzieję, że też ciekawe dla ciebie i dla słuchaczy.
Bardzo mi ciekawe, ja to robię dla siebie, ten podcast.
Więc jakby, żeby nie było za intensywnie, o tak.
kurczę, nie hamuj się.
Dobra.
Bo moja idea jest taka, żeby pokazać ciebie taką, jaką jesteś, ze wszystkimi dobrymi, złymi stronami i też mechanizmami obronnymi, no bo to jest nadal sztuka jakaś tam, powiedzmy, sceniczna czy widowiskowa i też pewnie w 100% nigdy się nikt nie pokazuje, nie? Zawsze mamy jakieś rzeczy, które gdzieś tam ukrywamy, nikt nie wychodzi.
Tak, tak, planuję zostać w bluzie do końca, to prawda.
Wnętrza. A, widzisz, szkoda.
Jak to robię? Bardzo mi... Znaczy tak naprawdę, no...
Wspomniałaś na przykład o medytacji, tak? Że masz jakieś takie swoje mechanizmy, triki, które robisz?
Tak, to jest, znaczy triki, no.
Znaczy tak naprawdę narzędzia może.
Narzędzia, tak, tak. Chociaż pewnie też triki, bo to tak naprawdę z perspektywy tak pobocznej, to tak, to są czasami triki. Tak, medytacja jest odpowiedzią i polecam wszystkim z całego serca. Jakby w sensie, i mówię to bardzo szczerze, nie wiem, sama praktykuję tę formę od już pewnie, nie wiem, 7-8 lat. Od dłuższego czasu robię to codziennie. Też stosuję jakieś, nie wiem, stosuję, ale jestem uczestnikiem różnych kursów takich medytacyjnych, kursów ciszy. Też już byłam na kilku, które charakteryzują się tym, że wyłączasz telefon, przestajesz mówić, nie kontaktujesz się ze światem przez kilka dni.
Słyszałem o tym, byłaś na czymś takim?
Tak, tak, byłam.
Ja słyszałem, bo mam znajomą, która próbowała w tym uczestniczyć i to właśnie opowiadała mi, że przyjedziesz na jakieś takie wyciszone miejsce, masz zakaz właśnie mówienia, zabierają ci telefon, nie ma telewizji, nawet książki nie możesz czytać i że to jest trochę jak po prostu zderzenie ze ścianą, z tego świata przebodźcowanego, jakbyś jechała autostradą 200 na godzinę i nagle totalny stop. Więc jakie to jest uczucie, wrażenie?
No najlepsze tak naprawdę, w sensie... Za pierwszym razem się, znaczy to w ogóle też się zmienia, bo już, nie wiem, byłam na takich no już kilku ciszach i najczęściej robię 2 czy 3 w roku. I to jest chyba taka fajna, czy zalecana liczba. Za pierwszym razem to było oczywiście duże wyzwanie, bo poza tym, że się nie mówi, poza tym, że się nie kontaktuje ze światem, wyłącza telefon, je się takie postne jedzenie, bezmięsne, w sumie nie ma jakiejś aktywności fizycznej poza spacerem, to się medytuje, jest się w medytacji wiele godzin tak naprawdę, więc jakby do tego też warto być, znaczy warto, nie warto, bo jakby tam medytowałam trochę, ale nagle jak siedzisz parę godzin dziennie i robisz to przez 7 dni na przykład, bo ja zaczęłam od 7-dniowego, no bo czemuż by nie zacząć, prawda? Mocnym, z wysokiego C. Proszę bardzo, to pewnie, że tak. Zobaczymy, czy pacjent przeżyje, ale przeżył i było absolutnie cudownie. Natomiast na przykład czysto fizycznie to też było wyzwanie, nie? W ogóle zmienia się rytm dnia, no bo znaczy przynajmniej dla mnie, no chyba, że ktoś wstaje rzeczywiście o na przykład 6 nad ranem, bo od 6:30 są praktyki. Tyle tylko, to jest właśnie to jest trochę jakby życie nas tego uczy, myślę, że jest, jeśli naparzasz codziennie, jesteś w tym całym biegu i w tym nie swoim rytmie, bo to nie jest nasz rytm, to jest rytm, który został, w którym my się próbujemy odnaleźć i robimy to świetnie, tylko że bardzo, bardzo dużym kosztem. No ale jeśli, to się już jakby, no tak jest, tak? No bo nie wiem, nie rzucisz pracy z dnia na dzień, nie wiem, każdy by pewnie chciał sprzedać wszystko i wyjechać do Tajlandii i gotować pierogi, ale nie każdy ma tak, no to nie jest historia każdego z nas. Więc jeśli jesteś w czymś takim, to warto dla balansu sobie zrobić po prostu przerwę od tego i zrobić rzeczywiście przerwę taką pełną przerwę i nie na zasadzie wyjazd na urlop, bo zabierasz to wszystko ze sobą. Jakby wiele ludzi nie lubi urlopów, nie lubi wyjeżdżać, bo jakby wcale tam się nie kończą ich problemy. Kończy się, nie wiem, jakby zmienia się tło, ale tak naprawdę treść zostaje ta sama. Czyli jeśli jesteś podenerwowanym człowiekiem na co dzień z różnych przyczyn, którego spotykają niefajne rzeczy, nie wiem, i współpracuje z nielubianymi przez siebie ludźmi, to wyjeżdżając, jakby nie zmieniając nic, tylko po prostu zmieniając na przykład miejsce, to dalej będziesz spotykał nielubianych przez siebie ludzi, będzie cię wszystko denerwować. Nawet jak już wszystko zaplanowałeś, to nic nie będzie szło po twojej myśli i wrócisz jeszcze bardziej poirytowany. Warto zrobić stop, po prostu wyłączyć trochę światło, albo właśnie zapalić światło w tej ciemni, w której jesteśmy, a wydaje nam się, że jest wow, jest tak jasno, tyle świateł się błyska, po prostu Las Vegas, jejka, jak ja mam fajne życie. I tak, tylko że ono może być jeszcze fajniejsze, może być bardziej skondensowane, bardziej sfokusowane, bliższe temu, czego ty tak naprawdę chcesz. Jeśli nie zrobimy sobie pauzy, to bardzo trudno się w tym połapać, bo umysł wchodzi na takie po prostu już, no tak odpala wrotki, że nie zatrzymasz. To nawet nie jest zależne, to nie jest siła woli. To jest po prostu coś, w co...
Jakaś forma automatyzmu bym to chyba tak nazwał.
Tak, to jest taka
responsywność na bodźce. Tak, reagujesz po prostu na bodźce, reaktywność taka.
Poza tym przez pierwsze 2 czy 3 dni to jest bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, ale bardzo ciekawe, że w ogóle ja nawet nie... Bo nie zwracamy uwagi, jak na przykład często chwytamy za telefon. Jak zaczęła się ta pierwsza cisza, na drugi zresztą było tak samo, że masz odruch. Taki odruch, wiesz, takiego siedzisz na przykład w pokoju, wróciłeś z medytacji, zjadłeś dobre śniadanie, jest w ogóle super. Jesteś w jakimś lesie, patrzysz, śpiewa ptak. No i jakby masz, no dobra, no fajnie już popatrzyłam, tak już odpoczęłam, pomedytowałam, więc teraz jakby i masz, no ale telefon jest wyłączony, więc jakby, mówisz, Jezu, no Boże, co to jest w ogóle, skąd jest ten, co to jest? Co to jest za ruch? Kto to? I dopiero tak po 2-3 dniach to przeszło, że jakby rzeczywiście jesteś okej, dobra, już nie ma, to jest rzecz nie moja, nie? W sensie ona wynika z przyzwyczajenia. I są takie pierdoły, na które zaczynasz zwracać uwagę. I jakby w ogóle to, że po 2-3 dniach nagle, ja zawsze mówiłam, że jestem człowiekiem sową, że jakby to też są takie cudowne pierdoły, które sobie wymyślamy i ustalamy, że jestem rannym ptaszkiem albo jestem raczej sową. Wiesz, ja tak się najlepiej pracuję w nocy. Kurde. A potem się okazuje, że tam ciulać się lepiej pracuje w nocy. Po prostu masz wszystko rozregulowane, że jak przez 3-4 dni wstajesz o 6, o 6.30 masz gdzieś tam być i jakby idziesz spać o normalnej porze, o 22, a nie siedzisz jeszcze i właśnie jakby nie ma tego, oczy nie są zmęczone tym ekranem, ty nie jesteś przebodźcowany informacjami, bo jeszcze, tak jeszcze na koniec, tak jeszcze przed, jeszcze jednym okiem sobie przeczytasz, że właśnie, nie wiem, coś się fajnego komuś przydarzyło, a tobie nie, co powoduje, że no właśnie, no sen, który miał przyjść, na przykład za pół godziny przyjdzie za półtorej, bo będziesz się zastanawiał dlaczego, nie? Albo nie wiem, właśnie przeczytałeś, że prezydent Duda jednak łaskawi po raz drugi i masz... No i chuj ze snem, nie? Jakby będę troszeczkę ewer jeszcze przez najbliższe parę godzin. No więc co, nie? A nagle po prostu zasypiasz o 22, jest super i wstajesz, jesteś wyspany, wstajesz. Nagle zaczynasz wstawać o 4.30 bez budzika. Masz takie... Coś dodają do wody chyba na tym kursie, no bo to jest po prostu niemożliwe. A to jesteś ty, nie? I to jest, no nie wiem, polecam z całego serca. Są też oczywiście kursy dużo krótsze, to może trwać 2 dni, 3. 3 dni to jest takie chyba minimum. I absolutnie jest to możliwe. I jeśli ktoś myśli, nie, ja, to na pewno siebie nie docenia w tym temacie.
Wow. I jak się wraca do tej kolorowej, przebodźcowanej rzeczywistości później?
O Jezu, cudownie. Naprawdę cudownie się wraca.
Ale nie masz takiego szoku, że znowu cię to zalewa, ta fala?
Nie właśnie, bo ty jesteś dużo bardziej w tym steady, w sensie taki jesteś osadzony i jakby dużo lepiej wybierasz, albo dużo lepiej się wybiera w twoim temacie. No nie wiem, jeśli ktoś w coś tam jakby wierzy, nie wiem, jeśli, że coś nas spotyka. Nie? Jakby tak się mówi, że nas coś spotyka, no to spotykają cię bardziej wybrane rzeczy, bardziej twoje rzeczy, bardziej takie, właśnie nie spotykają cię rzeczy, które nie mają cię spotkać. W sensie, wiesz co mam na myśli, w sensie, które mają to na przykład zburzyć. Albo jasne, ale sobie lepiej z tym radzisz. Jakby lepsze myśli ci przychodzą do głowy.
Jesteś bardziej pozytywnie postrzegasz rzeczywistość?
Tak, jesteś bardziej jasny, jesteś wyżej, jesteś jakby w dobrym humorze, jesteś w dobrym miejscu. I ten świat z tobą po prostu kooperuje. Właśnie ten dobry świat, ten w tej jakby lepszej warstwie, znaczy lepszej, no jeśli jest coś takiego, ale w tej bardziej jasnej warstwie. Aha. Jest to takie lżejsze, takie... Tam jest więcej powietrza i słonko. Fajnie jest.
Ty jesteś orędowniczką takiej siły pozytywnego myślenia i tych praw przyciągania i tak dalej. I zastanawiam się... Jak to uzasadniasz? Bo mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że To chyba wynika trochę z jakiegoś stanu mentalnego, że ty się skupiasz po prostu, będąc w określonym stanie pozytywnym, na przykład odpoczynku i większej uważności, ty zauważasz rzeczy, których normalnie byś nie zauważyła i dlatego one ci do ciebie przychodzą. To nie jest tak, że ty je przyciągasz myślą, tylko się skupiasz chyba na nich, tak?
Myślę, że to kwestia jakby... Znaczy... Nie wiem, czy naprawdę jest bardzo istotne, wiesz, jakby techniczne rozpracowanie tego. W sensie, nie wiem, no niechaj ten efekt jakby, no wiesz, jakby chodzi trochę o efekt, nie? Nie wiem, bo wiesz, ja nie znam ani fizyki kwantowej, nie znam tych zasad, nie wiem jak, nie znam szczegółów procesu i na pewno tutaj nie obronię żadnej z tez. Ja po prostu wiem, że jeśli... Inaczej, wiem, że lubię się dobrze czuć. Lubię się czuć... lubię być szczęśliwa, lubię być usatysfakcjonowana, lubię być lekka, jasna, lubię być otwarta, lubię być wolna. I za każdym razem, kiedy czuję się inaczej, to robię co mogę, żeby wrócić do tego miejsca. I to się udaje, jak zaczynasz to trenować... Nie wiem, podejmujesz po prostu decyzje, podejmujesz inne decyzje, podejmujesz, no chociażby właśnie jesteś zmęczony w życiu, dobra, może czas na ciszę. Jesteś zmęczony w ciągu dnia, dobra, to może po prostu się połóż i odpocznij chwilę i jakby zacznijmy z nowego miejsca, w sensie troszeczkę, wiesz, jakby zmaszmy tablicę, nie? Nie wiem, jest ci ciulowo, to może, nie wiem, może pomyśl, czy nie jesteś po prostu głodny i się najedz. W sensie jakby i teraz czy te myśli tworzą to, albo nie wiem, kurczę, jest większy plan, albo nie wiem, karmy, nie karmy. Szczerze mówiąc, whatever, nie? Jakby...
Nie ma to znaczenia.
Po prostu te rzeczy działają i znaczy dla mnie. Aha. One po prostu działają i to są sensowne wybory. To ma sens, nie? No bo jeśli jesteś, krzyczysz na kogoś, to potem sobie myślisz, Jezus Maria, nie jadłem nic od rana. Najczęściej to jest gdzieś powiązane. Jakby jesteś zdenerwowany. Bo się okazuje, że jesteś po prostu głodnym człowiekiem. Oczywiście nie zawsze to jest o tym, ale czasami jest. Czasami jest po prostu i warto sprawdzić, czy to nie jest na przykład tym razem, nie? Na przykład.
No, a myślisz, że to jest możliwe, że bo to super brzmi i jest bardzo pouczające i poruszające, ale myślę, że dla wielu ludzi, kurczę, życie to jest trochę walka z rzeczywistością, z przeciwnościami i takie dociskanie się, żeby dać radę i tak dalej. Jak wyjść z takiego schematu?
No jeśli jesteś w trybie walka, no to jesteś w trybie walka, nie? Jakkolwiek to, nie to jakby no to, to, no. Warto sobie zrobić przerwę. Ludzie się boją robić przerwy. Ludzie boją się wychodzić ze swoich miejsc. Nawet nie stref komfortu, bo szczerze mówiąc, to rzadko kiedy jest kurwa komfortowe. Bo kiedy jesteś w ciulowej pracy, jest ci źle, to nie wiem, czy to jest bardzo komfortowe. Więc nie jestem fanką tego.
Zmian.
A one, to jest jedyna pewna rzecz, że zmiana w życiu każdego człowieka i zgoda na to, zaakceptowanie tego, jakby, że jeśli coś nagle się zmienia i jakby to nie jest twoja decyzja, ale jakby to się dzieje, próba trzymania tego kurczowo nie jest dobrym wyborem. I należy to puścić. W ogóle jakby fajnie się nauczyć puszczania rzeczy. Bo i to oczywiście nie jest łatwe. Ja nie twierdzę, że tak jest. Ale zaczęłam medytować te 7 lat temu. I byłam też już w takim miejscu, że szczerze mówiąc, no to, albo ja już nie miałam... Byłam tak gdzieś po... właśnie
w tym trybie walki przetrwania.
Tak. Takiego, mimo tego, że z boku pewnie nikt tego nie widział, albo widział, ale może nikogo to też jakoś nie dotykało. Ale ja byłam tak umęczona tym wszystkim, że mówię, że jeśli to tak ma wyglądać, to ja tego nie... To nie jest moje. Jakby nie rozumiem, po co to robić sobie dalej. Nie? I można walczyć, i pewnie jest mnóstwo ludzi, którzy w ten sposób spędzają całe życie, albo nie wiem, godzą się na coś niemo i jakby sobie mają momenty, kiedy nie wiem, rano patrzą w lustro, albo wieczorem, albo płaczą w poduszkę, albo nie wiem, kopną czasami psa na przykład, co jest głupie i fajnie by było tego nie robić, ale jakby, no po prostu, nie gdzieś to sobie w sobie, jakby mają wystarczająco siły albo przestrzeni. Ja na to siły i przestrzeni nie miałam. Więc jakby stąd pójście tą drogą. I z perspektywy tych paru lat, ja o tym mówię z doświadczenia, ja o tym nie mówię, bo przeczytałam jakąś książkę. I jakby naprawdę, jak to się mówi, 5 palców na sercu, 2 palce na sercu, jakieś jest takie powiedzenie, że za każdym razem, kiedy najpierw, i najczęściej najpierw czegoś doświadczam, a potem czytam o tym na przykład ktoś o tym powiedział wcześniej, czyli jakby to nie jest tylko moje doświadczenie. I to jest cudowne, to jest w ogóle, ale najczęściej tak to działa. Dlatego mówię o tym z pełnym przekonaniem, bo to po prostu jest skuteczne. To jest po prostu skuteczne. Jeśli ktoś się z czymś mierzy, albo walczy, albo jest w jakimś... Nie wiem, ja na przykład zrobiłam sobie przerwę od wielu rzeczy. Zrobiłam sobie przerwę od używek, zrobiłam sobie przerwę od niektórych ludzi. Zrobiłam sobie przerwę od złych informacji ze świata. Przestałam po prostu naprawdę na rok przestałam w ogóle to, co mówię o social mediach i tak dalej.
News też oglądać. Mm-hmm.
Przestałam oglądać wiadomości, nie wiem, fakty, whatever. Przestałam. Zaczęłam pakować w siebie to, co naprawdę przynosi mi radość, to, co przynosi mi satysfakcję, to, co mnie po prostu unosi i powoduje uśmiech na moich ustach. Nie wiem, przestałam jakby na moich ustach, no na mojej twarzy, no przecież na moich ustach uśmiech. Zaczęłam sobie na przykład, nie wiem, przestałam odkładać rzeczy. Przestałam czekać na coś. Nie wiem, miałam ochotę zawsze, nie wiem, lubiłam naturę, zaczęłam po prostu jeździć i być na jej łonie, w sensie jakkolwiek to głupio nie brzmi, ale tak, to jest oczywiście głupota, natomiast jakby no można siedzieć w domu i oglądać kolejny serial Netflixa, a można wyciągnąć rower albo nie wiem, wsiąść w auto i pojechać do pobliskiego lasu i połazić, trochę się ponudzić, bo to też nie jest jakby, że tam nagle czekają na nas jakieś doświadczenia. Nie, ale pobyć po prostu, bo to lubisz, tak? Lubisz to? I okazuje się, że tak, ale lubię na przykład, jak jeszcze jest, nie wiem, na przykład towarzystwo kogoś, albo lubię, jak jest woda, albo lubię, jak jest słońce, jakby i zaczynasz szukać tego, zaczynasz jakby w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja lubię, co sprawia mi przyjemność. Wiesz, ile mi to zajęło? Bo tak naprawdę odfajkować tych parę rzeczy na zasadzie, no właśnie, lubię pływać, lubię jeździć na rowerze, lubię, wiesz, ale po tygodniu masz takie, no dobra, no ile można jeździć na rowerze, jakby, hej, come on, lubię czytać książki, no dobra, no to czytam książki, ale wiesz, jakby, no dobra, no to coś jeszcze. I to cię prowadzi w różne miejsca, pokazuje ci różne, doświadczasz, spotykasz ludzi, to napędza kolejne rzeczy i nagle budujesz swój taki świat, który zawsze chciałeś, żeby był twoim udziałem. I on się dzieje. I w pewnym momencie, nawet nie wiesz kiedy, on trochę przejmuje kontrolę nad tym. I dlatego mam wrażenie, że to po prostu rośnie, wiesz. No jeśli dajesz, wpuszczasz to, no to no nie ma opcji, nie? Tylko trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, nie? Stop temu, to mi nie służy.
Są fajne rzeczy. Bardzo, myślisz? Bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. Też dla mnie osobiście, ale myślę, że dla wielu ludzi, no bo...
Czy to ma sens? Czy ciebie to jakoś, jakby masz takie, że słuchasz, co myślisz...
Absolutnie tak, bo ja jestem gdzieś pomiędzy, bo mnie nęci ten świat i ta lekkość, o której ty mówisz, ale jestem jednak trochę też w trybie walki i reaktywności.
A dlaczego jesteś w trybie walki? Po co?
Ojej.
Czy to jest skuteczne? Czy to przynosi jakby... czy to jest skuteczne?
Pozwala ci realizować jakieś rzeczy, iść do przodu, rozwijać się, robić też dużo rzeczy naraz, tak? I, ale u mnie to wynika trochę z tego, że ja mam też córkę, którą się zajmuję przez połowę czasu w tygodniu i to narzuca mi pewne ograniczenia. Jakby nie jestem młodym gościem, który może cały czas poświęcić na realizowanie pasji i ruszyć w długą i tak dalej. Jakby mam też swoje obowiązki i mam też jednocześnie swoje marzenia i dla mnie osiągnięcie tego balansu pomiędzy byciem odpowiedzialnym ojcem i wychowywaniem dziecka w taki sposób, w jaki uważam za najlepszy, a jednocześnie realizowanie siebie, rozwijanie siebie wymaga wielu poświęceń. Czasu w sensie takiego, że że no, jest, wiesz, jest coś za coś, nie?
No a czy to nie jest jakby, bo mówisz ograniczeń, a jakbyś sobie o tym pomyślał, że to jest szansa, że to jest opcja, że to jest jakby, to jest okazja, bo nie każdy ma w ogóle na przykład szansę sprawdzić się jako dobry ojciec.
Absolutnie. Czy to jest w ogóle wspaniałe doświadczenie, które bardzo mnie wzbogaca i rozwija. I jest najlepszą rzeczą, która mi się też w życiu przydarzyła, bo to jest też droga do poznania samego siebie i to jest rewelacyjne. Natomiast...
I gdyby, patrz, i teraz patrz, zobacz.
To jest też wielka odpowiedzialność po prostu.
No, ale gdyby tu postawić kropkę, bo to, że to jest, wiesz, jakby ja nie polemizuję z... Tak, masz rację, to jest odpowiedzialność, to bywa ograniczające, tylko... To jest ciekawe, jak potrafimy w bardzo krótkim, w krótkiej przestrzeni czasu powiedzieć dwie rzeczy, które się absolutnie wykluczają. No bo jakby z jednej strony mówisz o tym, że chcesz realizować siebie i swoje marzenia, zdążyłeś powiedzieć zapytany przeze mnie, że to jest coś, co cię bardzo rozwija, ale jakby rozumiesz, co się dzieje. Jakby w tej wypowiedzi jesteśmy tu, wiesz, jakby trochę nie można być, wiesz, jakby i tym, w sensie, jeśli rozwija, mamy to. Dziękuję bardzo, kropka, wiesz, case close, idziemy dalej. W sensie, jasne, rozumiem, że chciałbyś jeszcze pewnie wejść na jakąś górę.
To jest też kwestia, że za dużo chcę, nie? To też jest kwestia największą taką misją i dziełem życia jest właśnie to dziecko, które...
Ale nawet niekoniecznie, bo jakby wiesz...
Które będzie fajnym człowiekiem, tyle.
To nawet nie o tym, no bo to w ogóle nie ulega, wiesz, wątpliwości, że tak będzie. Tylko chodzi mi o to, że jeśli już jesteśmy w takiej sytuacji i tak jest... takie są fakty, nie? Jakby no w sensie ono nie zniknie nagle, nie? A ty nie porzucisz, żeby właśnie, nie wiem, jakie masz na przykład marzenie, które chciałbyś zrealizować, które ciągle jest niespełnione.
Mieszkanie za granicą. Chciałbym, wiesz, pomieszkać sobie za granicą i to jest coś, co mnie, może nie ogranicza, wstrzymuje mnie w tym, bo ja to kiedyś zrobię, tylko że jakby mam świadomość tego, że są pewne rzeczy, które trzeba zrobić i nie mogę pewnych innych rzeczy zrobić z powodu sytuacji, w jakiej się znajduję. I tyle, nie? I wiesz, ale po prostu chodzi o łączenie pewnych ról i obowiązków, ale też to niekoniecznie są obowiązki, bo też chcesz to robić, nie? Tylko wiesz, ja też trochę tak mam, że mnie ciągnie w zbyt wiele różnych kierunków, a jednak ta doba i ten czas jest ograniczony. I to może z tego wynika, że ja próbuję za dużo naraz i dlatego.
A gdyby sobie na przykład też pomyśleć o tym, bo to jest chyba coś, co wiesz, bo jakby... Chcemy bardzo dużo rzeczy i na pewno naraz, to co mówisz, to nie jest jakby, to na pewno nie jest jakby super pomysł, nie? W sensie, no bo dostajemy tyle, ile najprawdopodobniej jesteśmy w stanie unieść i pewnie gdyby było więcej, to byłoby to niesłużące nam. Ale gdyby sobie o tym pomyśleć, że dobra, nie wiem, chcę mieszkać za granicą i chcę być fajnym tatą, i tyle. I to jest jakby, to są marzenia. Nie wymyślać, jak to robić. Nie wymyślać drogi dotarcia tam. W sensie, bo to jest coś, co myślę, że nas wywala z naszego spokoju.
Że wyobrażamy sobie, jak tam dojdzie.
Jak tam, tak. Jak
kroki to, poszczególne.
Tak. I potem, jak to się nie realizuje, bo nie ma prawa się zrealizować, bo bardzo często te pomysły są głupie. W sensie one bardzo często nie są...
Czy projektujemy sobie rzeczywistość, która się prawie nigdy nie sprawdza?
Dokładnie. A co więcej, jakby lepiej, że się nie sprawdza, bo można na przykład tam dotrzeć w sposób dużo bardziej przyjemny, dużo bardziej lekki. Ja na przykład przez lata byłam pod wpływem tego niezrealizowanego marzenia o aktorstwie. Że ja się nie dostałam do tej szkoły aktorskiej i ja już nigdy nie będę aktorką. I dlaczego? Przecież jakby i okej, dobra, raz, że nie powiedziałam ostatniego słowa, a dwa, że jestem nią i zrobiłam ten tytuł. Jakby tak naprawdę wiele rzeczy, które mam wrażenie, że w szkole aktorskiej by nie miały miejsca, się wydarzyły i myślę, że jestem w ogóle dużo lepszą aktorką właśnie z tymi doświadczeniami, które mam, dramatyczną w tej chwili, niż gdybym skończyła szkołę aktorską. Jestem niemal pewna, że tak jest. Bo tak naprawdę ten dramatyzm, on w środku zawsze był, a narzędzia, które zyskałam przez pracę na estradzie, współpracę z telewizją i tak dalej, i milion innych jeszcze doświadczeń, to jest w ogóle szkoła aktorska w życiu by mi tego nie dała.
I zbudowałaś osobowość niepowtarzalną. I możesz dawać wyraz tej osobowości na scenie. I to
ale jest ważne. Tak. Znaczy, dziękuję bardzo. Jakby w życiu bym tego nie powiedziała. Ale dziękuję. Niemniej jednak, wiesz, o co mi chodzi, że... Może twoje marzenie o mieszkaniu za granicą W sensie jest cudownym marzeniem, ale nie na pojutrze. I w sensie dużo lepiej w miejscu, w którym jesteś. Super być właśnie w stolicy, super siedzieć raz na jakiś czas na fotelu z Ewką Błachnią. Fajnie, wiesz, przytulić córę. Mm-hmm. Tak?
Tak, tak, tak.
Jakby, wiesz, i to jest na teraz właśnie to. I teraz mam wrażenie, że dużo, dużo niefajnych rzeczy się przydarza ludziom właśnie z tej przyczyny, że się trochę kłócą z naturalnym biegiem spraw. A on sobie się jakoś tam toczy. Oczywiście no, trzeba mieć wiarę, zaufanie, nie wiem, puścić i zobaczyć, że okej, nie? Ale czemu nie? No jakby co zostaje innego, nie?
Tak, ale jest, absolutnie rozumiem to, co mówisz i też po samym sobie widzę, że to hasło mi wyjebane, a będzie ci dane, ono jest trochę opacznie rozumiane w sensie takim, że to nie chodzi o to, że ma ci przestać zależeć na czymś, tylko żebyś właśnie odpuściła, że ja też po sobie widzę, że fajne rzeczy do mnie przychodzą w momencie, kiedy już mi przestaje na nich zależeć, w sensie takim, że one będą jakimś kamieniem milowym mojego życia, albo będą w jakiś sposób wpływały na moje postrzeganie samego siebie. Czyli jak przestajesz karmić to swoje ego tymi zewnętrznymi czynnikami, sukcesami, tam celami, spełnianiem marzeń i tak dalej, to jakoś tak mimowolnie samo zaczyna do ciebie przychodzić.
No pewnie, że tak.
I tyle.
Poza tym, jakby wiesz, jakby naprawdę, ja byłam, jak chcesz mieszkać za granicą, a ja byłam ostatnio w Sosnowcu, jakby, wydaje mi się.
Nie, więc... to jest jakby jedno z wielu jakichś tam rzeczy, że chciałbym pobywać sobie tu
rozumiem.
I tam, ale to nie jest coś, co wiesz, o czym ja myślę każdego dnia, w ogóle tak naprawdę o tym nie myślę, nie? Tylko, że bardziej chodzi o jakieś nawet takie przyziemne rzeczy, że ja na przykład nie oglądam seriali w ogóle, tak? No bo muszę pewne rzeczy redukować, żeby mieć czas. Bo wiesz, tu jest podcast, tu jest telewizja, tu jest dziecko, chcesz się też rozwijać, czytać książki, nie wiem, filmy, więc jakby musisz być w pewnym momencie bardzo... uważnym co do tego, na co i jak pożytkujesz czas, nie? Bo go po prostu brakuje. I może to jest jakaś forma walki, którą ja nazywam walką, ale może tak po prostu wygląda życie i to ja bujam, wiesz, na różowej chmurce i wydaje mi się, że może być lżej na przykład.
Może być,
nie?
A właśnie uważam, że nie i uważam, że masz bardzo dobrą intuicję na ten temat, że może być lżej. Tylko jakby zobacz, ile powiedziałeś rzeczy, które naprawdę... Ja nie wiem, czy bardzo dużo ludzi ma podobnie. W sensie warto ten, warto tamto, warto się rozwijać, mam tu to, mam to, jeszcze tamto robię, mam jeszcze córkę, mam jeszcze to, jeszcze w ogóle to mam. W ogóle jeszcze fajnie, żeby fajnie wyglądać, więc czasami trzeba iść pobiegać na siłkę. No jeszcze fajnie, żeby było jeść jakby tak zdrowiej. Jakby nie wszyscy mają, nie próbują łapać tylu rzeczy i myślę, że też nie należy... Ja na przykład w pewnym momencie podjęłam decyzję, że przestanę się upierać, że muszę przeczytać wszystkie mądre książki. Bo to mnie bardzo już zaczęło dojeżdżać, że jakby Jezus Maria, tego jeszcze nie przeczytałam. I tamto muszę jeszcze przeczytać, bo to tego stopa... O Jezu, o tym zapomniałam, czaj. I kupuję, wiesz, kupujesz je, one czekają na ciebie, to rośnie. Wiesz, mówisz, ja nie wiem, to się nie wydarzy. I nagle się okazało, że jak to puściłam, na zasadzie dobra, jakby czytam to, co, na co albo mam ochotę, albo co przyjdzie, albo jakby nie wiem, co mnie zainteresuje, jakąś książkę. Wiesz, czasami coś czujesz rzeczy, nie? Czasami patrzysz nawet, co chcesz, wiesz, podnieść z półki. I to są jakby, to są te wybory, to jest tędy, to jest jakby, nie trzeba tego robić wszystkiego, nie trzeba robić tego, co inni. Nie trzeba, jakby trzeba robić to, co jest nam bliskie. Trzeba, nie trzeba, bo to też jest jakby, wiesz, jakby to jest też ciekawe, że tak naprawdę ja nie zaczęłabym na przykład medytowania, czy jakby gdzieś tam kierowania się ku sobie, gdyby nie bycie w bardzo już takiej ciężkiej sytuacji. Więc im bardziej się czasami dojedziemy, tym lepiej dla nas, bo w końcu trzeba będzie odpuścić. To, co mówisz, że jak ci przestaje zależeć, bardzo często nawet z takiego zwykłego zmęczenia, już mam dość, nie chce mi się już.
Albo przestajesz wierzyć, już masz takie, dobra.
To się na pewno nie uda. No. Chuj, nam tyle lat, trudno, nie? Stać mi na to, jakby trudno. I odpuszczasz i nagle to przychodzi i co więcej, potem na to patrzysz, mówisz, Jezus Maria, tyle lat o tym marzyłem, naprawdę?
Tak.
To tak jest? No dobra, to ja chyba już nie chcę tego. I to jest też ciekawe. W ogóle wiesz, pragnienia jakby, pragnienia są do tego po to, żeby się spełniały tak naprawdę. I one finalnie się spełniają.
A tylko czasami... Wtedy jak jesteśmy też gotowi na ich spełnienie.
To jest to. To jest to. To jest właśnie to. Więc dlatego walka jest po prostu, to nie jest good choice, tak, nie? Bo się bardziej umęczymy. Ale to też jest choice jakby i czasami może nawet lepsze. W sensie takim łatwiejszy, bo łatwiej jest walczyć, nie? Bo nam się wtedy wydaje, że tyle robimy i tacy jesteśmy produktywni.
Mamy poczucie chyba sprawczości, że ja mam kontrolę i władzę nad tym moim losem i ja się doprowadzę do tego miejsca, w którym chcę być.
A ile córa ma lat?
7
Ja marcu. Cię kręcę. No. To jest ekstra wiek. Mm-hmm. A jak ma na imię?
Ola.
No. Bardzo ładnie.
Więc to już jest taki super wiek, bo ona już jest bardzo kumata i taka samodzielna. I już wiesz, już jest człowiekiem, z tym rozmawiasz i widzisz efekty jakiejś pracy swojej włożonej, uważności, nauki. No, to jest
cudowne.
Fantastyczne, fantastyczne.
To jest naprawdę cudowne i w ogóle myślę, że jest też wielu ojców, którzy zazdroszczą ci, że w ogóle na przykład masz te okazje, że na przykład niektórzy, wiesz, na przykład nie mieli czasu być ze swoimi córkami i jakby minął ich ten czas. I tak. To jest coś, co jakby tego nie wrócisz.
Oczywiście.
Nie? I to są takie, że czasami to dopiero potem widać z szerszej perspektywy, z dalszej perspektywy, że well done, kurde, że fajnie, że to się potoczyło tak, a nie inaczej, bo mam coś, no właśnie, co jest nieodwracalnie in plus, nie? I to jest ekstra, to jest naprawdę ekstra.
Tak, to jest w ogóle rzecz, która ma sens, ma znaczenie, bo te wszystkie rzeczy, które robimy, te pieniądze, kariery, jakieś tam marzenia, podróże, a zwiedziłem tyle krajów i tak dalej, koniec końców uważam, że za te 50 lat, jak te imprezy w liceum, nie?
No trochę tak, trochę
wiesz,
tak.
Już nie pamiętasz, już tam wszystkie się zlewają w jedną. To w sumie było fajne, ale nie aż tak istotne, nie?
To prawda, ale bez tych imprez w liceum pewnie
nie bylibyśmy
nie było,
tu, gdzie jesteśmy.
Dokładnie,
nie?
Więc jakby właśnie. To jest też takie, no takie właśnie, takie trochę zwodnicze, bo chcielibyśmy wybierać same mądre rzeczy, podejmować same mądre wybory, jakby ważne decyzje, a to jest niemożliwe.
No i na tych jakby głupich się uczymy właśnie.
Exactly.
Nie? Boże, jak mi wspaniale się z tobą rozmawia.
Jezus Maria, wzajemnie. Mam nadzieję, że jakby gdzieś coś z tego, nie wiem, no chciałabym na przykład, żeby ktoś sobie tak tego posłuchał i powiedział, albo na maksa fajne, biorę. To by było ekstra. Aha. To by było ekstra. Jeśli mogę sobie czegoś życzyć po tym spotkaniu, bo to poszło w jakąś taką stronę w ogóle, taką w jakąś.
Tak, filozoficzną.
O Jezu.
No, refleksyjną. I prawie półtorej godziny to trwało.
20:44.
Mm-hmm. No.
Nice.
Lubię. Bardzo ci dziękuję za dobry przelot.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i wszystkiego dobrego ci życzę. I fajnie robisz. To jest takie powiedzenie, dziękuję. Na Śląsku się tak mówi, właśnie moi koledzy z kabaretu śląskiego właśnie tak, fajnie robisz. I naprawdę fajnie robisz.
Bardzo dziękuję.
Graty i polecam ciszę, nawet dla samego doświadczenia.
Skorzystam, bo mnie to nęci też i chciałbym spróbować właśnie, żeby trochę wyhamować. A tobie bardzo dziękuję za wielką inspirację i mnóstwo mądrości i też takiej otwartości i odwagi do tego, żeby dzielić się wnętrzem i tym, co myślisz i jak postrzegasz świat. I myślę, że to jest bardzo wartościowe i też taką mam ideę w ogóle tego miejsca, tego podcastu, żeby ludzie tacy jak ty przychodzili i się dzielili swoją banią z ludźmi, którzy są tam i jak jedna osoba właśnie wyciągnie coś z ciebie i sprawi, że jej życie będzie fajniejsze, lżejsze, przyjemniejsze,
byłoby
to
super.
Już było warto.
Byłoby super. Pozdrów Olsona.
Dzięki.
Ukochaj ją i szczęśliwy bądź, dobra?
Dobrze, ty też.
Umówieni.
No.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.